Zwierzęta w katordze. Kupienie gniadosza, które wkrótce potem nastąpiło w Ostrogu, było dla aresztantów daleko przyjemniejszą rozrywką od wysokich odwiedzin. Ostróg nasz miał swojego konia do przewożenia wody, wywożenia nieczystości i tak dalej. Do chodzenia koło niego przeznaczony był pewien aresztant. Roboty naszemu koniowi nie brakło i rano, i wieczorem. Gniadek służył już u nas od bardzo dawna. Konik był dobry, ale sterał siły. Pewnego pięknego poranku, przed samym świętym Piotrem, gniadek, przywiózłszy wieczorną beczkę, padł na ziemię i zdechł w kilka minut potem. Żałowano go. Wszyscy się dokoła niego zgromadzili, rozprawiali, spierali się. Dymisjonowani kawalerzyści, handlarze, weterynarze i tym podobni, jacy u nas byli, okazali przy tej sposobności wielką znajomość spraw końskich. Pokłócili się nawet, ale gniadosza nie wskrzesili. Leżał martwy, ze wzdętym brzuchem, który wszyscy uważali sobie za obowiązek pocisnąć palcem. Doniesiono majorowi o zrządzeniu boskim, a on rozkazał, aby natychmiast kupiono nowego konia. W dzień świętego Piotra, rano po nabożeństwie, przy pełnym zgromadzeniu aresztantów zaczęto przyprowadzać konie na sprzedaż. Rzecz naturalna, że kupno poruczono samym aresztantom. Byli u nas prawdziwi znawcy i oszukać 250 ludzi, którzy się tym tylko zajmowali, było rzeczą trudną. Zjawiali się Kirgizi, przekupnie, cyganie, mieszczanie. Aresztanci niecierpliwie oczekiwali zjawienia się każdego nowego konia. Cieszyli się jak dzieci. Najbardziej im to schlebiało, że oni, jak ludzie wolni, kupują konia dla siebie, jakby ze swojej kieszeni i mają zupełne do tego prawo. Trzy konie po kolei przyprowadzono i odprowadzono. Kupiono dopiero czwartego. Handlarze, wchodzący do Ostrogu z pewnym zdumieniem i nieśmiało oglądali się dokoła, a nawet czasem rzucali okiem na konwojujących, którzy ich wprowadzali. Watacha ze 200 takich ludzi z golonymi głowami, piętnowanych w łańcuchach i u siebie w domu, w swoim gnieździe katorżnym, którego progów nikt nie przestępuje, budziła swego rodzaju szacunek. Nasi zaś wysilali się na rozmaite sztuki przy badaniu konia, którego przyprowadzano. Dokąd oni nie zaglądali, czego nie dotykali. I to z takim zajęciem i z tak poważną miną, jak gdyby od tego zależał dobrobyt więzienny. Czerkiesi wskakiwali nawet na konia oklep. Oczy ich zapalały się prędko, coś szeptali swoim niezrozumiałym językiem, szczerząc zęby i kiwając smagłymi o orlich nosach twarzami. Niejeden z Rosjan jak przykuty przysłuchuje się ich sporom. Rzekłbyś, do oczu im chce skoczyć. Słów nie rozumie, więc choć z wyrazu chce się domyślić, jak rozstrzygnęli. Czy wart co koń, czy nie? Dla postronnego obserwatora taka wytężona uwaga wydałaby się dziwna. Zdawałoby się, po co się ma tak troszczyć o to aresztant. I to nie jeden aresztant pokorny, przybity, który wobec niektórych towarzyszy nie śmie nawet pisnąć. Zdawałoby się, że on dla siebie kupuje konia i że w istocie nie wszystko mu jedno, jakiego konia kupią. Oprócz Czerkiesów najwięcej się odznaczali w tej sprawie byli przekupni i handlarze. Im dawano pierwsze miejsce i słowo. Zaszedł tu nawet pewnego rodzaju szlachetny pojedynek między dwoma aresztantami. Kulikowem, byłym przekupniem i koniokradem, a pewnym weterynarzem samoukiem, przebiegłym sybirskim chłopem, który niedawno przybył do Ostrogu i już zdołał odciągnąć od Kulikowa całą jego miejską praktykę. Trzeba wiedzieć, że naszych więziennych weterynarzy samouków zawsze ceniono w mieście i że nie tylko mieszczanie lub kupcy, ale nawet wyżsi urzędnicy, kiedy im zasłabły konie, zwracali się do tych samouków po radę, pomimo iż w mieście było kilku dyplomowanych weterynarzy. Kulikow do przybycia Jełkina, owego sybierskiego chłopa, nie miał współzawodnika, cieszył się wielką praktyką i naturalnie otrzymywał za nią pieniężną nagrodę. Był to wielki cygan i szarlatan i daleko mniej umiał niż z pozoru można było sądzić. Pod względem dochodów był arystokratą między aresztantami. Znajomością świata, rozumem, swoją śmiałością i stanowczością od dawna już w nich wszystkich budził mimowolny szacunek. Słuchali go i byli mu posłuszni. Mówił mało i tylko wtedy, gdy chodziło o coś bardzo ważnego, ale mówił jakby rublem darzył. Był to wielki blagier, ale miał dużo prawdziwej, przyrodzonej energii. Choć już nie młody, był bardzo piękny, był też i bardzo rozumny. Z nami, szlachtą, obchodził się delikatnie, a zarazem z niezwykłą godnością. Myślę, że gdyby go przebrać i pod imieniem jakiegoś hrabiego wprowadzić do stołecznego klubu, to i tutaj umiałby się znaleźć. Zagrałby w wista, wziąłby udział w rozmowie, mówiąc niewiele, ale z aplombem i może przez cały wieczór nie poznano by się, że to nie hrabia, ale włóczęga. Mówię na serio. Tak był rozumny i bystro orientujący się, a przy tym jego maniery były w całym znaczeniu słowa wytwornie eleganckie. Widać, że z różnych pieców jadał chleb. Jednak jego przeszłość była zupełnie ciemna. Ale z przybyciem Jelkina, chociaż chłopa, ale niezmiernie przebiegłego, lat 50, z Raskolników, przyćmiła się weterynarska sława Kulikowa. W jakieś 2 miesiące zabrał mu Jelkin całą miejską praktykę. Uzdrawiał on bardzo łatwo i takie konie, od których leczenia jeszcze przedtem wymawiał się Kulikow. Uzdrawiał nawet takie, o których zwątpili miejscy weterynarze. Chłop ten dostał się tu wraz z innymi za robienie fałszywych pieniędzy. Trzebaż mu było na starość przybierać do takiej roboty towarzysza. Sam, śmiejąc się z siebie, opowiadał, że z 3 prawdziwych złotych wyszedł u nich 1 fałszywy. Kulikow był trochę dotknięty jego weterynarskim powodzeniem. Nawet wśród aresztantów jego sława zaczęła blednąć. Utrzymywał kochankę na przedmieściu. Chodził w pluszowej kamizelce, nosił srebrną obrączkę na palcu, kolczyk, miał własne buty z wyłogami i nagle, gdy zabrakło dochodów, musiał zostać szynkarzem. Dlatego też wszyscy oczekiwali, że teraz przy kupowaniu gniadosza przeciwnicy wezmą się do siebie. Może się nawet pobiją. Oczekiwano z wielką ciekawością. Każdy z nich miał swoje stronnictwo. Już ruchliwsi w każdej partii zaczynali się gorączkować i już powoli obrzucali się wzajem obelgami. Sam Jełkin już ściągnął swoją chytrą twarz do szyderczego uśmiechu. Ale stało się inaczej. Kulikow nie myślał łajać, ale i bez łajania postąpił po mistrzowsku. Zaczął od ustępstwa. Z pewnym nawet uznaniem wysłuchał krytycznych uwag swego współzawodnika, ale złapawszy go na jednym słowie, skromnie i stanowczo zrobił mu uwagę, że się myli. I zanim Jełkin zdołał się opamiętać i objaśnić swoje słowa, dowiódł mu, że mianowicie w tym, a tym się myli. Jednym słowem, Jełkin zbity został bardzo niespodziewanie i zręcznie. A choć pomimo tego wziął górę, jednak i partia Kulikowa była zadowolona. Nie, dzieci, jego niełatwo zbijesz. Umie się bronić, mówili jedni. Jełkin więcej umie, robili uwagę inni, ale tonem łagodnym. W obu partiach nagle zapanowała wielka gotowość do ustępstw. Nie to, że umie, ale ma rękę lżejszą. A co się tyczy bydlęcia, to i Kulikow nie da się zjeść w kaszy. Nie da się zjeść w kaszy, zuch! Nie da się! Na koniec wybrano i kupiono nowego gniatka. Był to wyborny konik, młody, ładny, mocny. Wyglądał nadzwyczaj zdrowo i wesoło. Rozumie się, że i pod wszelkimi innymi względami okazał się bez błędu. Zaczęły się targi. Żądano 30 rubli, nasi dawali 25. Targowano się gorąco i długo, dodawano i opuszczano. Nareszcie samym aresztantom wydało się to śmieszną rzeczą. Czy to ty ze swego worka, czy co, będziesz brał pieniądze? Mówili jedni. Po co się targować? Czy to kazny? Skarbu mamy żałować? A jednak, bracia, zawsze to pieniądze, artielne. Artielne! Nie widać, że naszego brata duraków nie sieją, sami się rodzimy. Nareszcie za 28 rubli stargowano konia. Doniesiono majorowi i kupno zostało dokonane. Naturalnie, że natychmiast wyniesiono chleb i sól i z honorami wprowadzono nowego gniadosza do ostrogu. Zdaje się, że nie było aresztanta, który by go przy tej okazji nie potrzepał po karku lub nie pogładził po pysku. Tegoż dnia zaprzężono gniatka do wożenia wody i wszyscy patrzeli, jak nowy gniadek wiezie beczkę wody. Nasz woziwoda, Roman, spoglądał na nowego konika z nadzwyczajnym zadowoleniem. Był to chłop lat 50, milczący i poważny. Wszyscy zresztą rosyjscy furmani bywają bardzo poważni i milczący. Zdawałoby się, że ciągłe obcowanie z koniem nadaje stateczność, a nawet powagę człowiekowi. Roman był cichy, względem wszystkich uprzejmy, niegadatliwy, zażywał tabakę z rogu i od niepamiętnych czasów miał do czynienia z więziennymi gniadoszami. Nowo kupiony był już trzecim tej maści. U nas wszyscy byli przekonani, że ostróg powinien mieć gniadego konia, że to mu do twarzy. Potwierdzał tę opinię i Roman. Srokatego na przykład za nic by nie kupiono. Miejsce woziwody stale na mocy jakiegoś prawa zajmował Roman i nikt u nas nigdy nie myślał nawet zaprzeczać mu tego prawa. Kiedy padł poprzedni gniadek, nikomu do głowy nie przyszło, nawet majorowi, obwiniać o to Romana. Wola Boża i koniec. A Roman dobry woźnica. Wkrótce nowy koń stał się ulubieńcem ostrogu, a resztanci, choć lud surowy, podchodzili doń często i głaskali. Roman bywało, wracając od rzeki, zamyka wrota, które mu otworzy podoficer, a gniadek, wszedłszy na dziedziniec, stoi z beczką i czeka, i strzyże uszami. Ruszaj sam, krzyknie mu Roman i gniadek natychmiast pociągnie sam beczkę, dowiezie ją do kuchni i zatrzyma się, oczekując na kucharzy i paraszników, którzy przychodzą z wiadrami. Mądrala gniadek, wołają aresztanci. Sam przywiózł. Słucha rozkazu. Widzisz go? W samej rzeczy. Bydle, a jednak pojmuje. Zuch gniadek. Gniadek obraca głowę i parska. Rzekłbyś, rozumie, co o nim mówią i cieszy się z pochwał. I zaraz ktoś się znajdzie, co mu wyniesie chleba z solą. Gniadek spożywa i znowu głową zamacha, jakby mówił. Znam ciebie, znam. Jam miły konik i tyś dobry człowiek. Ja również lubiłem podawać chleb gniadkowi. Przyjemnie mi było patrzeć na jego piękną głowę i czuć na dłoni jego ciepłe, miękkie wargi, żwawo zabierające wkoło żywność z dłoni. W ogóle nasi aresztanci mogliby lubić zwierzęta i gdyby im tylko pozwolono, hodowaliby w ostrogu mnóstwo domowego bydła i ptactwa. I cóż by, jak się zdaje, mogło lepiej zmiękczyć i uszlachetnić ich surowy i zwierzęcy charakter od tego zajęcia. Ale nie wolno było. Ani nasze porządki, ani miejsce nie pozwalały na to. W ostrogu jednak przypadkiem podczas mojego tam pobytu przebywało kilkoro zwierząt. Oprócz gniatka mieliśmy psy, gęsi, kozła Waśkę, a przez jakiś czas żył tu orzeł. W charakterze psa więziennego, jak to już dawniej wspominałem, był u nas Szarik. Rozumny i dobry pies, z którym zostawałem ciągle w stosunkach przyjacielskich. Ale ponieważ u naszego ludu psa w ogóle uważa się za stworzenie nieczyste, na które nie warto zwracać uwagi, więc i na Szarika prawie nikt nie zwracał uwagi. Żył sobie pies. Spał na dworze, jadł resztki kuchenne i w nikim nie budził szczególnego zainteresowania. Wszystkich jednakże znał i wszystkich w ostrogu miał za swoich panów. Kiedy aresztanci wracali z roboty, na sam krzyk przed kordegardą – Gefreitera! Biegł do bramy, uprzejmie witał każdą partię, kręcił ogonem i życzliwie spoglądał w oczy każdemu wchodzącemu, oczekując jakiejkolwiek łaskawości. Ale w przeciągu wielu lat od nikogo się jej nie doczekał, chyba tylko ode mnie. Dlatego też lubił mnie najwięcej. Nie pamiętam, w jaki sposób zjawił się potem w ostrogu i drugi pies, Białka. Trzeciego, Kultjapkę, gdy był jeszcze szczenięciem, sam do ostrogu przyniosłem, wracając kiedyś z roboty. Białka było to dziwne stworzenie. Kto się wozem przejechał i miała grzbiet wklęśnięty, tak że kiedy biegła, to z daleka zdawało się, że biegną jakieś dwa białe zrośnięte ze sobą zwierzątka. Była ona przy tym cała jakby parszywa, z gnojącymi się oczyma, z ogonem oblazłym, bez sierści i zawsze podgiętym. Przez los upośledzona postanowiła widocznie być pokorna. Nigdy na nikogo nie szczekała i nie warczała, rzekłbyś, nie śmiała. Przebywała zwykle za kazarmami, poszukując tam sobie żywności. Ujrzawszy zaś któregoś z naszych, natychmiast jeszcze na kilka kroków przed nim przewracała się na znak pokory na grzbiet, jak gdyby chciała powiedzieć, rób sobie ze mną, co ci się podoba, a ja, jak widzisz, nie myślę się nawet sprzeciwiać. I każdy aresztant, przed którym się tak przewróciła, trącał ją butem, uważając to niejako za swój konieczny obowiązek. Widzisz ją? Podła, mówili aresztanci. Ale Białka nawet skomleć nie śmiała i kiedy ją zbyt już zabolało, zawyła tylko głucho i żałośnie. Tak samo przewracała się i przed Szarikiem, i przed każdym innym psem, gdy wybiegała w swoich sprawach za ostróg. Bywało, przewróci się i leży pokornie, kiedy jakiś wielki, kłapouchy pies rzuci się na nią z groźnym szczekaniem. Ale psy lubią pokorę, w podobnych do siebie stworzeniach. Srogi pies natychmiast łagodniał, w pewnym zadumaniu stawał nad pokornym psem, co leżał przed nim z nogami wystawionymi w górę i powoli, z wielką ciekawością, zaczynał go obwąchiwać. Co musiała sobie wówczas myśleć Białka, cała trzęsąca się ze strachu? A cóż będzie, jak rozbójnik ukąsi? Przychodziło jej zapewne do głowy. Ale obwąchiwawszy uważnie, pies rzucał ją, nie znajdując w niej nic godnego uwagi. Białka natychmiast zrywała się i kulejąc puszczała się z długim sznurem psów, które towarzyszyły jakiejś żuczce. Wiedziała ona na pewno, że z żuczką nigdy za pan brat nie będzie, a jednak choćby z daleka za nią pokuleć było dla niej pociechą w jej nieszczęściach. O zaszczytach widocznie przestała już myśleć. Utraciwszy wszelką karierę w przyszłości, żyła tylko dla chleba i miała tego zupełną świadomość. Próbowałem ją raz pogłaskać. Było to dla niej czymś tak nowym i niespodzianym, że nagle przysiadła do ziemi, na wszystkie cztery łapy, zaczęła drżeć i głośno piszczeć z radości. Przez litość głaskałem ją często, za to też nie spotykała mnie inaczej jak ze skomleniem. Ujrzy z daleka i skomli żałośnie. Skończyło się na tym, że ją psy na wale za ostrogiem rozszarpały. Zupełnie inny charakter miał kult Jabłka. Dlaczego przeniosłem go jeszcze jako ślepe szczenie z warsztatu do ostrogu? Sam nie wiem. Przyjemnie mi było karmić go i chować. Szarik natychmiast wziął kult Jabłkę pod swoją opiekę i sypiał z nim razem. Kiedy kult Jabłka zaczął podrastać, pozwalał mu kąsać swoje uszy, targać swoją sierść i bawić się ze sobą, jak się zwykle bawią starsze psy z młodymi. Rzecz dziwna, że kult Jabłka prawie nic nie rósł w górę, tylko wzdłuż i wszerz. Sierść miał kosmatą, koloru jasnej myszy, jedno ucho rosło w górę, drugie w dół. Był pełen zapału, jak każdy szczeniak, który z radości, że widzi swego pana, rzuca się na niego z pyskiem i gotów nawet twarz lizać. Gdziekolwiek byłem, na moje wołanie kult Jabłka zjawiał się nagle zza jakiegoś węgła, jak spod ziemi i z piskliwym zachwytem leciał ku mnie, tocząc się jak piłka i przewracając się po drodze. Strasznie lubiłem tego małego potworka. Zdawało się, że los gotował mu w życiu same tylko powodzenia. Ale pewnego pięknego dnia aresztant Nieustrojew, który trudnił się szyciem trzewików kobiecych i wyprawą skór, zwrócił na niego szczególną uwagę. Coś go nagle uderzyło. Przywołał kult Jabłkę do siebie, obmacał sierść, przewrócił go łaskawie i popatrzał. Kult Jabłka, nic nie podejrzewając, piszczał z zadowolenia. Ale nazajutrz rano gdzieś zniknął. Szukałem długo, jak w wodę wpadł. Dopiero w 2 tygodnie potem rzecz się wyjaśniła. Sierść kult Jabłki bardzo się podobała Nieustrojewowi. Zabił go, zdarł skórę, wyprawił i podłożył w aksamitne zimowe półbuciki, które zamówiła u niego pani audytorowa. Pokazywał mi te półbuciki, kiedy już były gotowe. Futro było wyborne. Biedny kult Jabłka. W naszym ostrogu wielu zajmowało się wyprawą skór i często bywało, że przyprowadzali ze sobą psy o ładnej sierści, które natychmiast znikały. Niektóre kradziono, inne nawet kupowano. Pamiętam, raz za kuchniami ujrzałem 2 aresztantów. O czymś naradzali się ze sobą, a jeden z nich trzymał na sznurze wspaniałego, wielkiego, czarnego psa. Widocznie drogiego gatunku. Jakiś łotr lokaj uprowadził go od swego pana i sprzedał naszym fabrykantom za 30 kopiejek srebrem. Aresztanci zabierali się do wieszania go. Robiło się to bardzo łatwo. Skórę zdzierano, a trupa rzucano do wielkiego i głębokiego szamba, które znajdowało się w najdalszym kącie naszego ostrogu, z którego latem podczas wielkich upałów wychodziły straszliwe wyziewy, bo rzadko je czyszczono. Biedny pies, zdawało się, przeczuwał los, który go czeka. Badawczo i niespokojnie spoglądał na nas trzech po kolei i z rzadka tylko ośmielał się pokręcić swoim puszystym, opuszczonym ogonem, jakby pragnąc nas zmiękczyć tym znakiem swojej ku nam ufności. Odszedłem co prędzej, a oni naturalnie rzecz swoją zakończyli szczęśliwie. Gęsi u nas zaczęto hodować także jakoś przypadkiem. Kto je zaczął hodować i do kogo właściwie one należały, nie wiem. Ale wiem, że przez jakiś czas sprawiały wielką uciechę aresztantom, a nawet w mieście nabrały rozgłosu. Wylęgły się w ostrogu, a trzymano je przy kuchni. Kiedy młode podrosły, to wszystkie gęsi całym kahałem przyuczyły się chodzić wraz z aresztantami na robotę. Jak tylko zagrzmi bęben i katorga poruszy się, nasze gęsi z krzykiem biegną za nami, rozpostarwszy skrzydła. Jedna za drugą przeskakują wysoki próg furtki i niezawodnie udają się na prawą flankę, gdzie szykują się, czekając aż się skończy raz wodka. To jest rozprowadzenie aresztantów. Przyłączały się zwykle do największej partii i podczas roboty pasły się gdzieś niedaleko. Jak tylko partia ruszała z powrotem do ostrogu i one za nią wracały. W fortecy rozeszły się wieści, że gęsi chodzą z aresztantami na robotę. Spotykający mawiali: no, no, aresztanci idą ze swoimi gęśmi. Jakżeście to je przyuczyli? O, to wam na gęsi, dodawał ktoś czasem i wręczał jałmużnę. Ale pomimo całej ich wierności, wszystkie je na pewną uroczystość zarżnięto. Za to naszego kozła Waśkę za nic by nie zarżnięto, gdyby nie pewna szczególna okoliczność. I ten skąd się wziął i kto go przyniósł, nie wiem. Niespodzianie znalazł się w ostrogu mały, bielutki, prześliczny koziołek. W ciągu kilku dni wszyscy go polubili i stał się powszechną rozrywką, a nawet osłodą. Wyszukano i przyczynę, aby go chować. Trzeba mieć w ostrogu przy stajni kozła. Jednak przebywał nie w stajni, ale z początku w kuchni, a potem chodził po całym ostrogu. Było to niezmiernie wdzięczne i swawolne stworzenie. Biegł na zawołanie, wskakiwał na ławki, na stoły, budził się z aresztantami, był zawsze wesoły i zabawny. Kiedy mu już się porządnie różki przeżynały, pewnego razu wieczorem Lezgin Babaj, siedząc na ganku kazarmy w tłumie innych aresztantów, zaczął się z nim buść. Długo się już stukali łbami. Była to ulubiona zabawa aresztantów. Gdy nagle Waśka skoczył na najwyższy schodek ganku i jak tylko Babaj się odwrócił, w mgnieniu oka podniósł się na tylnych nogach, przygiął do siebie przednie kopytka i z całym rozpędem uderzył Babaja w tył głowy, tak, że ten wywrócił się i zleciał z ganku ku największej uciesze obecnych i samego Babaja. Jednym słowem, Waśkę wszyscy okropnie lubili. Kiedy zaczął podrastać, dokonano na nim, wskutek ogólnej, bardzo poważnej narady, pewnej operacji, którą nasi weterynarze znakomicie umieli robić. Inaczej pachnąć będzie kozłem, mówili aresztanci. Potem Waśka zaczął bardzo tyć. Karmiono też go jak na wypas. Na koniec wyrósł prześliczny, wielki kozioł. Z niezmiernie długimi rogami i niezwykle gruby. Bywało, idzie i zatacza się. Jego także przyuczono chodzić z nami na robotę dla uciechy aresztantów i spotykanej publiczności. Wszyscy znali aresztanckiego kozła Waśkę. Bywało, gdy pracowano na przykład na brzegu, aresztanci nałamią gibkich gałązek łoziny, narwą jeszcze jakichś liści, a nawale kwiatów i we wszystko to przystroją Waśkę. Rogi oplotą gałęźmi i kwiatami, po całym tułowiu puszczą girlandy. Wraca, bywało, Waśko do ostrogu, idąc zawsze przed aresztantami, wystrojony, przyozdobiony, a oni idą za nim i widać, że się pysznią wobec przechodniów. Do tego doszło to lubowanie się Waśką, że niektórym z naszych przychodziło nawet do głowy jak dzieciom.
czy by nie pozłocić rogu w Waśce?
Ale o tym tylko pogadano, nie zrobiono tego. Pamiętam zresztą, żem pytał Akima Akimycza, najlepszego u nas złotnika po Icku, czy można naprawdę pozłocić kozłowi rogi? Akim uważnie spojrzał na kozła, głęboko się zastanowił i odpowiedział, że ostatecznie można, ale to będzie nietrwałe, a przy tym zupełnie nieużyteczne. Na tym się skończyło. I długo żyłby Waśka w Ostrogu i umarłby chyba z dychawicy. Ale pewnego razu, wracając na czele aresztantów z roboty, przystrojony w sposób wyżej opisany, wpadł w oczy majorowi, który jechał naprzeciw dorożką.
— Stój!
— wrzasnął. — Czyj kozioł? Dano mu objaśnienie. — Jak to? W Ostrogu kozioł i bez mego pozwolenia? — Pod oficera! Zjawił się podoficer i natychmiast wydano rozkaz niezwłocznego zarżnięcia kozła. Skórę zedrzeć, sprzedać na targu, a otrzymane pieniądze włączyć do rządowej aresztanckiej sumy, mięso zaś oddać aresztantom do kapuśniaku. W Ostrogu pogadano o tym, pożałowano, ale nie ośmielono się nie usłuchać rozkazu. Waśkę zarżnięto. Mięso kupił jeden z aresztantów w całości, zapłaciwszy Ostrogowi 1,5 rubla. Za te pieniądze kupiono kołaczy, a ten, który kupił Waśkę, rozprzedał go częściami swoim także na pieczyste. Mięso okazało się w istocie bardzo smaczne. Żył u nas także przez jakiś czas w Ostrogu orzeł, karagusz, z rodzaju stepowych, niewielkich orłów. Ktoś go przyniósł do Ostrogu rannego i zmęczonego. Cała katorga go obstąpiła, nie mógł latać, prawe skrzydło zwisło ku ziemi, jedną nogę miał wywichniętą. Pamiętam, jak gniewnie oglądał się wkoło, patrząc na ciekawski tłum i otwierał zagięty dziób, gotując się drogo sprzedać życie. Kiedy się na niego napatrzono i ludzie zaczęli się rozchodzić, odsunął się, kulejąc, skacząc na jednej nodze i pomachując zdrowym skrzydłem w najdalszy koniec Ostroga. I tam zaparł się w kąt, cisnąc się szczelnie do pali. Tak przeżył 3 miesiące i ani razu przez ten czas nie wyszedł ze swego kąta. Z początku przychodzono patrzeć na niego i szczuto go psem. Szarik rzucał się ku niemu groźnie, ale widocznie bał się bliżej przystąpić, co bardzo bawiło aresztantów.
Zwierz, mówili, nie daje się.
Potem i Szarik zaczął mu mocno dokuczać. Strach minął i kiedy go podszczuwano, potrafił chwytać orła za chore skrzydło. Orzeł bronił się ze wszystkich sił pazurami i dziobem i zaparłszy się w swym kącie, jak król raniony dumnie i dziko spoglądał na ciekawych, którzy przychodzili, aby mu się przypatrzeć. Na koniec znudził się wszystkim. Porzucono go i zapomniano o nim, a jednak co dzień można było widzieć przy nim kawałki świeżego mięsa i czerepek z wodą. Ktoś jednak myślał o nim. Orzeł z początku nawet jeść nie chciał i nie jadł przez kilka dni. Na koniec zaczął przyjmować pokarm, ale nigdy z ręki albo przy ludziach. Zdarzało mi się nieraz przypatrywać mu się z daleka. Nie widząc nikogo i myśląc, że jest sam, decydował się niekiedy wyjść z kąta i wlókł się, kulejąc wzdłuż pali na jakieś 12 kroków od swego miejsca. Potem wracał. Potem znów wychodził. Rzekłbyś, używał przechadzki dla ruchu. Spostrzegłszy mnie, natychmiast ze wszystkich sił kulejąc śpieszył na swoje miejsce i odwróciwszy w tył głowę, rozwarłszy dziób i najeżywszy się, natychmiast gotował się do boju. Niczym nie mogłem go ugłaskać. Kąsał mnie i bił. Mięsa nie chciał brać z moich rąk i przez cały czas, kiedy bywało, nad nim stoję, uporczywie patrzy. Patrzy mi w oczy swoim złym, przeszywającym wzrokiem. Samotnie i gniewnie oczekiwał śmierci, nie dowierzając nikomu i z nikim nie chcąc zgody. Na koniec aresztanci, jak gdyby sobie o nim przypomnieli i choć przez 2 miesiące nikt się o niego nie troszczył i nikt o nim nie wspominał, teraz nagle zbudziło się we wszystkich współczucie ku niemu. Zaczęto mówić, że trzeba wynieść orła. Niechaj przynajmniej zdechnie, nie w Ostrogu, mówili jedni. Wiadomo, ptak wolny, surowy, nie przyuczysz go do Ostrogu, potakiwali drudzy.
Widać, że on nie taki jak my, ktoś dodał. Powiedział, co wiedział. To ptak, a my przecież ludzie.
Orzeł, bracia, jest królem lasów, zaczął mówić Skuratow, ale tym razem nie chciano go słuchać.
Raz po obiedzie, gdy przegrzmiał bęben wzywający na robotę, wzięto orła, ścisnąwszy mu dziób ręką, ponieważ nie dawał się wziąć inaczej, i wyniesiono z ostrogu. Aresztanci doszli do wału. 12 ludzi było w tej partii i wszyscy byli bardzo ciekawi, dokąd pójdzie orzeł. Rzecz dziwna. Wszyscy byli z czegoś zadowoleni, jak gdyby cząstkę własnej swobody otrzymywali.
Widzisz go, sobacze mięso? Dobrze mu robisz, a on cię wciąż kąsa, mówił ten, który go trzymał, prawie z lubością patrząc na złego ptaka.
Puszczaj go, Mykitka. On, widać, nie da ze sobą igrać. Jemu wolę podawaj, prawdziwą wolę woleńską.
Orła zrzucono z wału w step. Była głęboka jesień, dzień chłodny i pochmurny. Wiatr świstał w gołym stepie i szumiał w pożółkłej, wyschłej, kępiastej trawie stepowej. Orzeł puścił się prosto, machając chorym skrzydłem i jakby śpiesząc się ujść od nas, dokąd oczy poniosą. Aresztanci ciekawie śledzili, jak migała w trawie jego głowa.
Widzisz go, jaki? W zamyśleniu odezwał się jeden. I nie obejrzy się, dodał drugi. Ani razu, bracia, nie obejrzał się. Wciąż bierze naprzód.
A ty myślałeś, że wróci dziękować, wtrącił uwagę trzeci.
Wiadoma rzecz, wola. Wolę poczuł. Oto co znaczy swoboda. I nie widać go już, bracia.
Dość tego stania. Marsz!
Zawołali konwojowi żołnierze i wszyscy, milcząc, powlekli się na robotę.